Rozdział szósty. Paragon z ulgą wtoczył wózek do szopy. Otarł czoło rękawem, triumfalnie spojrzał na perełkę.
Bracie, alem się namachał. Przewiozłem bagaż całej rodzinki, 7 sztuk. Myślałem, że wózek się rozleci.
Mówiłem, że ci pomogę.
Głupstwo. Grunt, że prezent będzie.
Kupiłeś?
Tak, ale jutro się dowiecie co. Na razie tajemnica.
Powiedz, perełka posłał mu błagalne spojrzenie.
Tajemnica, rzekł przeciągle paragon. Nie martw się, ciocia na pewno będzie zadowolona.
Naraz spojrzał zaniepokojony w stronę zamku.
Która godzina?
Dopiero 5.
Jola jeszcze nie wróciła?
Nie.
A ciekaw jestem, jak wywiąże się z tego zadania.
Perełka wzruszył ramionami.
Co ci do głowy strzeliło dawać jej takie głupie zadanie?
No, nigdy nie wiadomo, co w trawie piszczy. I w ogóle to całe towarzystwo z plebanii wydaje mi się podejrzane.
Ty już wszystkich podejrzewasz.
Nie martw się. Mój elektronowy mózżdżek pracuje.
W tym momencie zza domu wypadł w szalonym pędzie rower Joli. Dziewczynka zeskoczyła zgrabnie i zbliżyła się do chłopców.
A więc, co jest w tym prezentowym pokrowcu?
Zapytał paragon. Dziewczyna uśmiechnęła się lekceważąco.
Takie łatwe zadanie. Moglibyście dać mi coś trudniejszego.
Nie czaruj, tylko odpowiadaj.
Jola wydała wargi i przymrużyła zielonkawe oczy.
O zawartości pokrowca dowiedziałam się w ciągu 10 minut.
Paragon syknął zniecierpliwiony.
Nie czaruj. Mów, czegoś się dowiedziała.
Mam jeszcze ważniejsze wiadomości.
Droczyła się.
No mów!
Zawołał perełka, który przez cały czas z podziwem patrzył na dziewczynę.
Hi! Na przykład, że tam mieszka jeden artysta malarz.
A tym już wróble na dachu ćwierkają.
Przerwał jej paragon. Ogarnął Jolę lekceważącym spojrzeniem i dorzucił.
Ty jesteś dla nas za słaba. To nie zabawa, to uczciwa robota.
Jola przestraszyła się. Wyrecytowała jak w szkole. W prezentowym pokrowcu był składak. Paragon parsknął śmiechem.
Widziałaś?
A co miałam widzieć?
Ten składak.
Zaczęła z tupetem Jola, ale w porę ugryzła się w język i dokończyła mniej pewnie.
To znaczy, nie widziałam, tylko mówiła mi pani gospodyni.
Paragon wymienił porozumiewawcze spojrzenie z perełką.
To ma być inspektor Scotland Yardu.
Daj spokój, nie męcz jej,
pisnął perełka. Paragon zwrócił się do Joli.
Ja ci mówię, że tam nie było składaka. Taszczyłem cały bagaż ze stacji. Jak na składak, to za ciężki był ten prezentowy worek.
No, przecież gospodyni wyraźnie mówiła, że zabrali składak i poszli na jezioro. To proste.
Sprawdziłaś?
Nie.
W takim razie wszystko do kitu.
Co to kitu?
No, nie zdałaś.
Dajże spokój,
jęknął perełka.
Przecież ci mówi, że składak.
Nie można wierzyć tak na gębę.
Mogę sprawdzić,
szepnęła potulnie Jola.
Teraz nie ma czasu.
Więc nie przyjmiecie mnie?
Paragon chciał już potwierdzić jej pytanie, gdy nagle wyrwał się perełka.
Zobaczymy. Najpierw musimy udać się na naradę.
Na jaką naradę?
Zdziwił się Maniuś. Perełka odciągnął go w stronę szałasu.
Ty, jak jesteś dobrym kolegą, to ją przyjmij.
Nie uznaję protekcji.
Ona się przy nas nauczy.
Nie przyjmuję tak na piękne oczy.
Ja się nią zajmę.
Paragon spojrzał prosto w oczy swemu najbliższemu koledze.
Ej, perełka, perełka. Widzę, że wpadłeś.
No cóż, no, podoba mi się.
A zresztą zobaczysz, że z niej będzie pierwszorzędny detektyw.
Aha, zobaczymy.
To znaczy?
Przyjmujemy ją na próbę. Ale jak jeszcze raz skrewi, to wyrzucę bez lekramacji. Legalnie.
Ulubione słówko zabrzmiało teraz twardo i stanowczo. Gdy wyszli zza szałasu, Jola stała z opuszczoną głową. Na ich widok wyprostowała się. Spojrzała pytająco.
Przyjmujemy cię. Na próbę,
powiedział uroczystym głosem paragon.
Będziesz tymczasem sierżantem. Daję cię pod opiekę inspektorowi Albinowskiemu. Jeżeli skrewisz, to wylatujesz bez pardonu, rozumiesz?
Rozumiem.
A teraz musisz przysiąc, że dochowasz wszystkich tajemnic, czyli nie puścisz pary z gęby.
Jola uniosła dłoń do góry.
Przysięgam. W takim razie wszyscy walimy do Antoniusza, bo już zbliża się szósta.
Słońce zapadło za ponure mury starego zamczyska, kiedy komendant posterunku zbliżał się do obozu studentów historii sztuki. Był w niezwykle dobrym nastroju. Zacierał pulchne dłonie i powtarzał w myśli:
ja im dzisiaj wybiję te duchy z głowy. Niech sobie nie myślą, że będą wszystkich nabijać w butelkę. Robotnicy mogli uwierzyć, ale u mnie nie ma cudów. Odpowiedzą mi za zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
Tak rozumując, stanął na polanie pod zamkiem. Polanę zalegał już cień. Przed namiotami płonęło niewielkie ognisko, a wokół niego siedziało kilkanaście osób. Pośrodku rudobrody Antoniusz mówił coś głośno, żywo, gestykulując.
Co u licha?
Zastanowił się sierżant Antczak.
Czyżby duchy miały dzisiaj odpoczynek?
Zbliżył się wolno do kręgu ludzi otaczających ognisko. Ci nie zwracali na niego uwagi, jakby go w ogóle nie spostrzegli. Antoniusz mówił z zapałem.
Jeżeli uda nam się dotrzeć do ostatniej kondygnacji podziemia, wtedy będziemy mogli stwierdzić, w którym wieku rozpoczęto budowę zamku. Sądzę, że sami nie damy sobie rady. Będziemy musieli poprosić o pomoc kolegów archeologów.
W tym miejscu komendant posterunku miał już dość wykładu. Nie po to tu przyszedł, by wysłuchiwać mądrości.
Chrząknął więc znacząco, chcąc w ten sposób dać do zrozumienia, że w obozie zjawiła się ważna osobistość. Antoniusz, który spostrzegł go już wcześniej, udał, że jest zaskoczony. Zerwał się, wyprostował i rzekł niezwykle uprzejmie.
Dobry wieczór, panie komendancie. Jeśli pana interesuje nasza codzienna odprawa, to bardzo prosimy.
Pozostali przywitali go długim, pełnym podziwu. Sierżant poprawił pas, chrząknął jeszcze kilka razy. Dla dodania sobie animuszu i okrążywszy ognisko, stanął przy asystencie.
No, to pięknie, to pięknie, że wy, panowie studenci, tak bardzo zajmujecie się nauką.
Antoniusz zrobił przymilną minkę. Dziękujemy za uznanie, panie komendancie. Sierżant powiódł bystrym spojrzeniem po otaczających go twarzach. Wyczytał w nich coś niezwykle niepokojącego, a zarazem piekielnie wesołego.
To pięknie,
powtórzył już nieco ciszej.
Ale czy wy, panowie studenci, co wieczór tak przykładnie zajmujecie się sprawami nauki?
Co wieczór?
Odpowiedzieli chórem.
Co wieczór jest u nas odprawa, wyjaśnił Antoniusz. Omawiamy osiągnięcia minionego dnia i program prac na dzień następny.
Sierżant przymrużył zaczepnie oczy.
A, no, to bardzo pięknie. Trzeba przyznać, że dobrze pracujecie na tym zamku.
Tak,
odpowiedziały bezładnie głosy. Antoniusz dodał. Opracowujemy monografię tego piastowskiego grodu. Będzie to pierwsza praca o tym zamku.
Ho, 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 ho,
pokręcił głową sierżant.
Pierwsza praca? No, no to naprawdę pięknie. Że nasza młodzież akademicka tak pożytecznie spędza wakacje.
W tym miejscu urwał i znowu powiódł wzrokiem po otaczających go twarzach. Napotkał oblicza skupione, niemal uroczyste. Chrząknął i dorzucił.
A powiedzcie, panowie, czy wam tu nic nie przeszkadza?
Antoniusz spojrzał w stronę baszty, nad którą ciągnęła się jeszcze smuga jaśniejszego, dogasającego zachodem nieba. Rzekł niezwykle poważnie.
No, wszystko byłoby w porządku, jedynie duchy bronią tajemnic zamku.
W kręgu otaczającym ognisko podniósł się głuchy szmer. Sierżant roześmiał się głośno.
No, o właśnie. Ja też tak myślałem, że te cholerne duchy przeszkadzają nam w pracy
I postanowiłem, że to się skończy.
O! Okrzyk podziwu zawtórował słowom komendanta. A będziemy panu bardzo wdzięczni. Dał się słyszeć głos Antoniusza.
O, drobnostka,
rzekł buńczucznie komendant.
Nie z takimi duchami. Dawaliśmy sobie radę.
Jęknęli z podziwu studenci. Sierżant spojrzał na nich ostrzej, przynaglająco. Uniósł głowę, wciągnął brzuch, wyprostował się i walnął pięścią w dłoń.
Dość tych żartów, panowie.
Zapanowała głęboka cisza. Słychać było przyspieszone oddechy i trzask gałęzi na ognisku. Oczy wszystkich zwróciły się na sierżanta. Ten stał w całej okazałości swej urzędowej figury. Naraz tonem nieznoszącym sprzeciwu zwrócił się do Antoniusza.
Ilu was jest, panie asystencie?
13.
Wszyscy obecni?
Tak jest.
W takim razie zapewniam panów, że dzisiaj na zamku nie będzie straszyć.
Uniósł rękę do góry jak dowódca prowadzący wojska do ataku. Spojrzał na mury i nagle zastygł w pełnym wyrazu geście. Twarz jego stężała, zbladła, oczy znieruchomiały. W tym samym bowiem momencie koronę baszty rozjaśniło niebieskawe światło, jakby z drugiej strony ktoś puścił silny reflektor. W murach lewego skrzydła coś straszliwie zawyło, a na baszcie ukazała się zwiewna, błękitnawa postać kobieca. Stanęła nieruchomo, potem wolnym, majestatycznym krokiem okrążyła koronę baszty. Zsunęła jakby poruszana powiewem wiatru. Jej prześwietlone szaty powiewały niby skrzydła, a oczy żarzyły się czerwonymi ognikami. Naraz znikła, zapadła się w murach. Nastała długa chwila ciszy. Sierżant stał jak skamieniały. Poruszał tylko bezwiednie wargami. Jego uniesiona w górę ręka opadła nagle i w tej okropnej ciszy dało się słyszeć:
niech was dunder świśnie.
Powiedziawszy to, powiódł zbaraniałymi oczami po milczących i pokornych twarzach studentów. Znowu zapanowała cisza. Sierżant energicznym ruchem ręki przeciął nagle powietrze.
Niech to dunder świśnie. Panowie, wybaczcie. Posądzałem was, że to wy straszycie na zamku, a teraz? Teraz sam? Już nie wiem. Panowie, jako pracownicy nauki, musicie mi pomóc w rozwiązaniu tej dziwnej zagadki, bo jeżeli ja tu jestem komendantem posterunku, to do jasnego ogórka nie powinno straszyć na zamku.
Antoniusz wysunął się do przodu, stanął przed sierżantem. W blasku ogniska wyglądał jak posąg. Jego ruda broda połyskiwała płomiennie, a głos brzmiał niezwykle uroczyście. Panie komendancie, są takie chwile, kiedy duchy budzą się, by bronić swych praw. Chciano naruszyć ich spokój, więc ocknęły się z wiekowego snu. Sierżant patrzył nań jak na zjawę.
Panie, chyba pan sam nie wierzy w to, co pan mówi.
A jednak, podjął Antoniusz, a jednak, zawtórował mu chór studentów. Komendant rozłożył ręce ruchem pełnym przesady.
Panowie, no chyba nie wierzycie.
A jednak, rzekł Antoniusz. A jednak, dał się słyszeć chór uroczystych głosów. Sierżant przesunął czapkę na tył głowy i dłuższy czas tarł czoło.
A jednak,
powtórzył,
w tym coś musi być. Panowie, chodźcie ze mną na zamek, przekonamy się sami.
Idziemy, idziemy,
odezwały się zewsząd ochocze głosy. Pierścień otaczający ognisko pękł, rozprysnął się na wszystkie strony. Polany zapełniły ruchliwe cienie. Antoniusz zbliżył się do studenta w kraciastej koszuli i wspaniałym sombrero na głowie. Marek, szepnął, Wal do chłopców i przeprowadź ich podziemnym przejściem. My idziemy z komendantem na basztę. Młodzieniec w sombrero podniósł dłoń do ronda kapelusza i jak cień znikł między namiotami. Reszta obozowiczów ruszyła za sierżantem.